Na zegarze jest 5 minut po godzinie 8. Rozpoczynamy program Radio Kraków Kultura na co dzień. W tej części audycji, szanowni państwo, przyjrzymy się pracy edukatorów i animatorów kultury. No, w końcu edukator kultury to ktoś więcej niż nauczyciel, to intelektualista, badacz, ważny uczestnik sfery publicznej. Ze mną w studiu są już pierwsi goście, a właściwie gościnie, pani Joanna Szulborska-Łukasz, przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, koordynatorka działań na rzecz programu edukacji kulturowej dla Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Piędel, kierowniczka Dworu Czeczów, jednej z filii Centrum Kultury Podgórza, koordynatorka Krakowskiego Archipelagu Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Oraz pani Jagoda Gumińska-Oleks z Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowne panie, dziś 28 stycznia, więc jeszcze kilka dni mają animatorzy i edukatorzy kultury działający w Krakowie, by dołączyć do drugiej edycji Krakowskiego Archipelagu Kultury. Dokładnie 31 stycznia upłynie termin składania deklaracji. Archipelag Kultury to program, który w formie pilotażowej pojawił się już w ubiegłym roku na kulturalnej mapie Krakowa. Przypomnijmy więc na początku, czym jest Archipelag Kultury?
Krakowski Archipelag Kultury tak naprawdę pojawił się jeszcze w 2020 roku, w grudniu. Wtedy rozpoczęliśmy nabór do pilotażowej edycji. Jest to program edukacji kulturowej dla Krakowa, dedykowany animatorom i edukatorom kultury z terenu naszego miasta. Powstanie tego, czy powołanie do życia tego projektu wiąże się z tym, że została opracowana diagnoza edukacji kulturowej na zamówienie Urzędu Miasta. Diagnozę taką przygotował Małopolski Instytut Kultury. Ona nosi tytuł Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Przygotował go zespół, między innymi w skład niego wchodziła pani Weronika Idzikowska i pan Piotr Knaś. Ja wymieniam te nazwiska, ponieważ są to osoby, które nam towarzyszą nieomalże od początku w tym programie, wspierając nas merytorycznie i wyznaczając takie jak gdyby ścieżki, którymi dobrze by było, gdybyśmy podążały. Mam tutaj na myśli zespół projektowy, a podążały, ponieważ właściwie są to same panie, jak to w kulturze bywa. I pracujemy, tak jak powiedziałam, od grudnia 2020 roku. Projekt składał się w zeszłym roku i w tym roku składa się z kilku części składowych. Są to bloki szkoleniowe, konkurs projektów oraz konferencja podsumowująca. Bloki szkoleniowe są to szkolenia, warsztaty proponowane animatorom i edukatorom kultury, które mają na celu podniesienie ich kompetencji, pogłębienie wiedzy, zapoznanie się z nowymi tematami, ale także idziemy w kierunku takim, aby sami animatorzy i edukatorzy, którzy zgłaszają się do projektu, podpowiadali nam, z czym chcą się zetknąć w tym obszarze.
Mhm. Czy pierwsza edycja Krakowskiego Archipelagu Kultury miała na celu uspójnić kierunek działań edukacyjnych oraz zintegrować całe to środowisko edukatorów i animatorów kultury? Czemu to stworzenie sieci połączeń miało służyć?
Bardziej integracji, ponieważ diagnoza, o której wspomniałam, wykazała, że edukacja kulturowa w Krakowie ma się bardzo dobrze. Jest bardzo szeroka oferta i jest szerokie również grono osób, które tworzą tę ofertę, a więc edukatorów i animatorów. Natomiast osoby pracujące w animacji, edukacji kulturowej są troszeczkę jak takie samotne wyspy i chodzi o to, żeby zintegrować je, uspójnić, żeby nadać też prestiżu tym zawodom, ponieważ one są jak gdyby tak pomijane, zapominane, albo większość osób nawet nie ma świadomości, że ktoś taki funkcjonuje. Jest instytucja i są pracownicy instytucji.
Dlatego tak dziś rozmawiamy o edukatorach i animatorach kultury. Dziś 28 stycznia i to też jest ważna data dla przedstawicieli tego zawodu.
Tak, jak najbardziej. Ja może jeszcze w uzupełnieniu. Rzeczywiście ta diagnoza była szalenie ważna, ale program edukacji kulturowej, o którym myślimy, program edukacji kulturowej dla miasta, chcielibyśmy, aby obejmował wiele różnych elementów, prawda? Rozpoczęliśmy i postawiliśmy na animatorów właśnie dlatego, że z tejże diagnozy, o której pani Magda wspomniała, wynikało, że ten animator w Krakowie czuje się niedowartościowany. Mimo ogromu nakładu pracy, mimo właśnie tej szerokiej oferty, to animator traktowany jest marginalnie i nie ma właśnie tej płaszczyzny nie tylko integracji, ale też wymiany doświadczeń, ładowania akumulatorów. Stąd też wybierając różne elementy, no postawiliśmy, że zaczynamy zmianę w procesie edukacji właśnie od tego, że inwestujemy w ludzi. Jednym z elementów, ważnych elementów tego programu miała być strona integrująca. Tak. Animatorów. Ostatecznie jednak, ważąc, co jest istotniejsze, postanowiliśmy, że najpierw jednak będziemy inwestowali w ludzi. No i oczywiście też istotna data, 28 stycznia, ponieważ dzisiaj właśnie na stronach Magicznego Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej pojawia się ogłoszenie, iż do 28 lutego animatorzy mogą wziąć udział w konkursie na animatora roku. Rada Miasta Krakowa 6 października minionego roku przyjęła uchwałę, ustanowiła taką nagrodę i oczekujemy na propozycję. Nagroda jest finansowa, są dwie kategorie tej nagrody. Nagroda dla osób indywidualnych jako pojedyncze osoby bądź zespoły animatorów. Pula nagród 30 tysięcy złotych. Może to być jedna nagroda bądź kilka, w zależności od komisji konkursowej, od jej decyzji. I nagroda dla podmiotu, czyli organizacji pozarządowej bądź instytucji kultury bądź podmiotu gospodarczego, który się akurat animacją zajmuje. Mhm. Także zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zgłaszania
i do wzięcia udziału. Tak. Pani Agodo, to kusząca propozycja. Czy pani zdaniem takich działań potrzebują edukatorzy i animatorzy kultury?
Zdecydowanie. Ja myślę, że bardzo kusząca i ja tutaj państwu gratuluję i życzę państwu, ale także nam i naszym edukatorom Muzeum Narodowego w Krakowie, żeby brali udział i może nawet zostali animatorami roku. Takie mamy marzenia, bo tutaj bardzo się cieszę, że panie poruszacie ten temat tych animatorów, edukatorów, którzy jeszcze ciągle jakąś taką zamkniętą społeczność tworzą i nie zawsze są doceniani. I to jest ważne, żeby o tym mówić, o ich roli.
Mhm. Centrum Kultury Podgórza pełniło funkcję operatora programu edukacji kulturowej dla Krakowa, czyli właśnie Archipelagu Kultury w tym roku. I w tym roku ze względu na zdobyte doświadczenia także będzie koordynować projekt. Jakie działania zostały przygotowane dla edukatorów i animatorów na ten rok w związku z drugą edycją projektu, którego hasłem przewodnim jest kurs na wielokulturowość?
Analogicznie do zeszłego roku mamy przygotowane spotkania warsztatowo-szkoleniowe, które są poświęcone wielokulturowości i różnorodności kulturowej w Krakowie w kontekście historycznym, ale także w kontekście tego, z czym się dzisiaj spotykamy, ponieważ niemalże już na każdym kroku spotykamy się z czymś, co nie jest tylko i wyłącznie takie homogeniczne, polskie i znane. Także w trakcie naszej pracy w instytucji kultury osoby o różnej narodowości przychodzą jako uczestniczcy naszych zajęć, ale są także osobami prowadzącymi, a więc również edukatorami i są to cudzoziemcy i bardzo dobrze się z nimi współpracuje. Są także wykonawcy różnych wydarzeń, ale powracając do naszych propozycji w ramach projektu. Blok szkoleniowy będzie trwał od lutego do maja. Są to 3 spotkania piątkowo-sobotnie poświęcone między innymi kwestii żydowskiej w Krakowie, kwestii programu Otwarty Kraków. Tutaj przygotowujemy to we współpracy ze Stowarzyszeniem Interkulturalni.pl i chcemy również także zapraszać przedstawicieli różnych grup etnicznych, religijnych funkcjonujących w Krakowie, między innymi Greków, Ukrainów, Białorusinów, żeby powiedzieli, jak oni się asymilują, odnajdują w naszym społeczeństwie. Podczas także naszych spotkań szkoleniowo-warsztatowych chcemy stworzyć taki powiedzmy twór, który ma być może zalążkiem jakiejś bliższej współpracy animatorów i edukatorów kulturalnych. Nazwałyśmy sobie go roboczo sieciownik i podczas tego sieciownika na spotkaniach chcemy, aby animatorzy, edukatorzy uczestniczący w projekcie przygotowali wspólnie inicjatywę, taką większą w formie imprezy plenerowej, która odbyłaby się w czerwcu. W maju będzie ogłoszony konkurs projektu, do którego będą mogli się zgłaszać uczestnicy naszego KAKU. Konkurs projektu przewiduje złożenie wniosku na własne inicjatywy kulturalne. Będzie można zdobyć nagrodę w wysokości 1500 zł oraz uzyskać dofinansowanie do realizacji własnego projektu na wydarzenie, warsztat. To już jest dowolna forma. Projekty będą realizowane od czerwca do połowy października. W zeszłym roku również był przeprowadzony konkurs projektów i realizacja nagrodzonych projektów. Ten czas był troszeczkę krótszy, od sierpnia do połowy października. Został wydłużony na prośbę uczestników. I w międzyczasie będą się również odbywały spotkania studyjne, które będą między innymi w Centrum Społeczności Żydowskiej przepraszam, nie pamiętam dokładnie dat.
Szczegóły znajdziemy na stronie
internetowej ckpodgorza.pl. No i jesienią pod koniec października zostanie zorganizowana podsumowująca konferencja, analogicznie również do zeszłego roku, podczas której osoby nagrodzone, które realizowały swoje inicjatywy, będą mogły się pochwalić tymi osiągnięciami. Będziemy się dzielić wnioskami po kolejnej edycji, bo one są istotne i szalenie ważne dla rozwoju w przyszłości tego
ważne przy realizacji kolejnej edycji Archipelagu Kultury. Drogie panie, według raportu Imigranci w Krakowie w 2020 roku, przygotowanego przez Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. W raporcie czytamy, że w październiku 2020 roku zarejestrowanych z adresem w Krakowie było około 41 tysięcy imigrantów, co jest wynikiem o 27,5% wyższych niż w 2019 roku. Jakich inicjatyw nam trzeba, zarówno w oparciu o tę obecną w Krakowie wielokulturowość, jak i ze względu na to wielokulturowe dziedzictwo w Krakowie?
Wydaje mi się, że ważne jest, żeby w kontekście edukatorów uczyć, jak pracować z dziećmi, z młodzieżą, która przyjeżdża do nas, i uczyć naszego dziedzictwa, plus uczyć się rozumienia tej innej kultury. A wydaje mi się, że wciąż za mało jesteśmy do tego przygotowani.
Pani Jagodo, jak Muzeum Narodowe radzi sobie z wielokulturowością?
Oczywiście to jest takie charakterystyczne, że do muzeum jednak przychodzi ciągle bardzo wielu turystów i to jest jasne i oczywiste, ale także mamy świadomość tego, że to nie chodzi tylko o turystów, tylko właśnie tych mieszkańców Krakowa pochodzących z bardzo różnych regionów świata jest coraz więcej i staramy się jak najbardziej zauważać to i przy okazji różnych działań naszych edukacyjnych obserwujemy takich gości, którym chcemy również pokazać naszą kulturę z jak najlepszej strony, ale także zwracamy większą uwagę na to, na przykład skąd, jakiego pochodzenia są nasi artyści, jakie wątki związane z wielokulturowością, z tą przeszłą, dawną wielokulturowością, bo oczywiście jesteśmy muzeum, więc to jest przede wszystkim muzeum sztuki, w dużej mierze dawnej sztuki, choć współczesnej również, w jaki sposób oni gdzieś odnajdywali się w naszej przestrzeni kulturowej polskiej i coraz więcej także wśród naszych, może nie tyle samych edukatorów i animatorów, bo tutaj na pewno jest jakaś bariera językowa związana chociażby ze sztuką, z mówieniem o artystach, z nazwiskami naszych artystów, co nie zawsze jest łatwe, ale wśród na przykład wolontariuszy. Mamy bardzo wielu wolontariuszy właśnie pochodzących z Ukrainy, z Białorusi, coraz więcej jest ich. Bardzo dobrze się zresztą z nimi współpracuje, są niezwykle zaangażowani i otwarcie mówią, że dobrze im z nami, zwłaszcza jeśli chodzi o różnego typu wydarzenia dla najmłodszych. Z dziećmi się dogadują świetnie. No i coraz więcej widzimy właśnie także rodzin z dziećmi, którzy pochodzą z innych krajów. Bardzo się z tego cieszymy. Oni się świetnie zresztą odnajdują w tym środowisku.
O edukacji kulturowej, o animatorach i edukatorach kultury oraz o krakowskim archipelagu kultury rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura, a gośćmi są pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz, pani Magdalena Piendel oraz pani Jagoda Gumińska-Oleksy. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Tu Radio Kraków Kultura, jest 26 minut po godzinie 8, a my, szanowni państwo, rozmawiamy o edukacji kulturowej i o zawodzie edukatora kultury. Ze mną w studiu są goście, pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz, przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, koordynatorka działań na rzecz programu edukacji kulturowej dla Krakowa, pani Magdalena Piędel, kierowniczka Dworu Czeczów, w jednej z filii Centrum Kultury Podgórza, koordynatorka Krakowskiego Archipelagu Kultury oraz pani Jagoda Gumińska-Oleksy z Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Szanowne panie, Krakowski Archipelag Kultury to projekt, który buduje sieć edukatorów i animatorów kultury, rozwija ich i tworzy edukację kulturową dla Krakowa, z której czerpiemy wszyscy, ale czym dokładnie, tak od strony praktycznej, zajmują się edukatorzy i animatorzy kultury?
Myślę, że i tutaj mogę powiedzieć, jak to wygląda na takim muzealnym podwórku, ale myślę, że w wielu instytucjach kultury jest podobnie. I odpowiedź, tak mi się wydaje, na takie pytanie jest dość złożona, dlatego że zarówno instytucje kultury i muzea ewoluują bardzo i zmieniają się, tak jak zmieniają się potrzeby, oczekiwania odbiorców, ta grupa docelowa, dla której kierujemy nasze działania, się zmienia, się rozwija. W tym momencie nie mówimy już przecież tylko, tak jak bywało kiedyś, że do muzeum przychodzą albo indywidualni odbiorcy, dorośli na ogół, albo po prostu grupy szkolne. W tym momencie to się rozwarstwia w takim pozytywnym znaczeniu, bo to zarówno są seniorzy, to są osoby z różnymi typami niepełnosprawności, to są młodzi dorośli, starsi dorośli, to są rodziny z dziećmi, to są szkoły, to są młodsze dzieci, starsze dzieci, to są wreszcie nauczyciele, a także edukatorzy, bo edukatorzy pracują w muzeum, ale także uczą się w muzeum, bo to też jest bardzo ważna funkcja tych instytucji. I myślę, że to właśnie od tego zależy, że to się zmienia, zmieniają się muzea, zmienia się publiczność, w związku z czym zmieniają się także edukatorzy i animatorzy kultury. I jeśli mówimy o muzeum, to tak patrząc na to, jak jest właśnie Muzeum Narodowym, to muszę powiedzieć, że to także edukatorzy i animatorzy to są właściwie dwie grupy, bo z jednej strony są to ci ludzie, którzy z nami jako instytucją współpracują, ci, którzy prowadzą różnego typu zajęcia, warsztaty, szkolenia, którzy współpracują także równocześnie z bardzo wieloma innymi instytucjami i ich rola jest także różna, bo to częściowo jest rola odtwórcza, prawda? Oni przygotowują się, potem prowadzą zajęcia na bazie jakichś scenariuszy, spotykają się z tymi ludźmi, są tymi twarzami muzeum, ale z drugiej strony są to edukatorzy, którzy pracują w dziale edukacji, którzy pracują na stałe i ich rola jest już nieco inna, bo my również spotykamy się z publicznością, ale także zaczynamy współtworzyć ofertę wystawienniczą, współtworzyć ofertę, tworzymy ofertę edukacyjną, czyli czasami jesteśmy wcześniej niż trafi do nas odbiorca, niż przyjdzie grupa, niż pojawi się ten edukator, który tą publiczność w jakiś sposób poprowadzi.
Mhm. Jesteście łącznikiem, edukatorzy i animatorzy kultury są łącznikiem pomiędzy odbiorcą a sztuką, a kulturą szeroko pojętą?
Myślę, że zdecydowanie tak. Ja chciałam powiedzieć, że właściwie dzięki tym niedocenianym przez dziesiątki lat i niedostrzeganym animatorom w kontekście muzeum możemy powiedzieć, że dzisiaj wielu dzieciom, młodzieży muzeum nie kojarzy się z kapciami, które są w skrzynce i trzeba je pobrać było kiedyś. Tak, dzisiaj w muzeach czasami bywają kapcie atrakcyjne jako, że tak powiem, też element działań edukacyjnych, prawda? No są marzenia. Ja chcę iść do muzeum. Dzieci czekają na to, prawda? I to kojarzy się z ciekawymi warsztatami, spotkaniami, a nie tylko czymś, co jest nudne, co przez wiele lat jednak funkcjonowało. Edukacja, animatorzy kojarzyli się raczej z Centrum Kultury, z Ośrodkiem Kultury. Instytucje typu teatry w ogóle się długo animacją kulturową, edukacją kulturową nie zajmowały. Dzisiaj również nawet zawody czy osoby, które się specjalizują w tym, są w teatrach, prawda? Pedagodzy teatralni chociażby. I są na etatach wręcz w wielu teatrach.
To prawda. Więc rzeczywiście edukatorzy i animatorzy kultury pracują w różnych instytucjach obecnie.
Tak. I o ile na przykład jeszcze dekadę temu mieliśmy świadomość, że to jest coś, co jest zupełnie nietknięte i że narzekamy do dzisiaj, że poziom edukacji nie jest właściwy, no bo to też zależy od ośrodka, w którym osoby działają, ale z drugiej strony, no gdzieś dekadę temu mogliśmy sobie powiedzieć, że nasza infrastruktura już nie jest priorytetem, bo jest w miarę doprowadzona do pewnego poziomu, mówię o skali kraju, prawda? Dzięki między innymi funduszom europejskim. I mogliśmy zacząć intensywniej myśleć o tym, żeby kierunkować środki finansowe jednak na działania z zakresu edukacji i animacji kulturowej w instytucjach kultury, ale także też poprzez dotacje przy projektach organizacji pozarządowych, prawda? Bo o ile kiedyś wartością był festiwal jako duże wydarzenie, to dzisiaj dużo częściej myślimy o festiwalu jako tym wydarzeniu, które także jest poprowadzone wielotorowo i wsparte działaniami edukacyjnymi wokół tematu, którego festiwal dotyczy, prawda? Czyli nie tylko ilość liczy się, ale także jakość.
Szanowne panie, dr Marta Kosińska z Zespołu Badawczego Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu o edukatorach pisze tak. Edukator kulturowy to ktoś więcej niż nauczyciel, to także publiczny intelektualista, ważny uczestnik sfery publicznej, który powinien sprawnie rozpoznawać społeczne i kulturowe warunki swojego działania, umiejętnie diagnozować grupy, z którymi pracuje. Z tego względu na gruncie edukacji kulturowej często dochodzi do zbliżenia horyzontów pedagoga i badacza kultury, łączenia kulturowej edukacji i działalności akademickiej ze wspólnotą społecznie zaangażowaną praktycznie. Jakie zadania stawia sobie edukator kultury, którego znajdziemy i w muzeum, i w Centrum Kultury, i w Domu Kultury, i we wszystkich innych instytucjach, o których już sobie powiedziałyśmy, mając tak szerokie zaplecze interdyscyplinarne?
Jednym zdaniem bym tylko powiedziała, że jednak dla mnie inspirowanie ludzi do własnych poszukiwań i do częstszego kontaktu, do odczuwania potrzeby kontaktu ze sztuką.
Myślę, że edukator, to mnie podoba się takie stwierdzenie, to towarzysz, to pewien towarzysz podróży przez sztukę, przez kulturę. I edukator, zadaniem edukatora niekoniecznie zawsze jest tłumaczenie, czym jest dane dzieło sztuki, skąd się wzięło, co myślał sobie artysta, tylko pomoc odbiorcy w tym, żeby odpowiadać na pewne pytania, ale czasami je sobie zadać. Bo czasami samo zadawanie pytań jest równie wartościowe jak odpowiedzi, jak dawanie odpowiedzi. I dla mnie to jest taka podstawowa rola edukatora, towarzyszyć temu odbiorcy sztuki, być przy nim. I tak jak mówiłam, to jest związane ze zmianami, jakie zachodzą w ogóle, także wśród ludzi, którzy przychodzą do muzeów. Oni niekoniecznie zawsze przychodzą po wiedzę. Muzea przestały być tylko i wyłącznie świątyniami sztuki. W tym momencie chcą być, także mają takie aspiracje, miejscami przyjaznymi, miejscami, w których warto, a czasami modnie jest być. Bo tutaj nie deprecjonuję tego, że to jest czasami moda, bo nie jest istotne, z jakiego powodu ktoś przyszedł do muzeum. Ważne, że przyszedł, że odnalazł tam coś dla siebie. I edukatorzy właśnie taką rolę pełnią. Właściwie grają, bo to jest trochę tak, jakby edukacja przeszła od pewnej funkcji bardzo statycznej do tej roli, która się zmienia, która ewoluuje. Edukator musi być cały czas czuły na to, co się dzieje w kulturze, co się dzieje w świecie, jakie są w tym momencie trendy, jakie zachodzą zmiany także społeczne i nie czarujmy się również polityczne, bo jednak to, co się dzieje w świecie, bardzo gdzieś odbija się na tym, z czym przychodzą zwiedzający. Trzeba być wrażliwym. Ja sobie zawsze myślę, że te kompetencje twarde, jakie mają edukatorzy, wykształcenie, przygotowanie zawodowe, są tak samo ważne jak te miękkie. Pewna wrażliwość, uważność,
empatia,
umiejętność reagowania w danym momencie na sytuację i ta bliskość z odbiorcą.
Animacja kulturowa, edukacja artystyczna, analiza społeczno-kulturowa, czy może teoretyczne zaplecze teoriokulturowe? Po jakie narzędzia dzisiaj sięga edukator kulturowy w swojej pracy?
Myślę, że tu bardzo różne wszystkie, które pani wymieniła, bo to właśnie te kompetencje i narzędzia, to jest właśnie to, jakie skończyli kierunki studiów, czego się kiedyś nauczyli, ale cały czas się szkolą, cały czas się dowiadują, jakie narzędzia, jakie metody pracy, z jaką grupą jeszcze.
To inaczej zapytam, jakich narzędzi trzeba używać, żeby trafić do odbiorcy i które z tych form pracy cieszą się największym zainteresowaniem i uznaniem u odbiorcy, często młodego odbiorcy.
Ja sądzę, że przede wszystkim trzeba się wsłuchiwać w to, co chce odbiorca. Czasami jest to nieuświadomione do końca u odbiorcy. My na przykład bardzo dużo pracujemy z dziećmi i jest to niesamowite. Musimy reagować na ich zachowania. To nie, to mi się nie podoba. Wolimy robić coś innego. I przy okazji my się sami uczymy. Także nie tylko sucha, teoretyczna wiedza, ale przede wszystkim praktyka. I doświadczenie. Pracujemy również z różnymi grupami osób i do każdego trzeba mieć inne troszeczkę podejście. Inne podejście do rodziców z małymi dziećmi, które przychodzą do nas do klubu rodziców. Inne podejście do przedszkolaków. Inne podejście do nastolatków, a jeszcze inne do osób dorosłych i totalnie odmienne do seniorów, którzy czasami wymagają większego zaopiekowania niż dzieci. Także trzeba być otwartym, empatycznym i to są takie podstawowe, uważam, rzeczy z doświadczenia, bo pracuję wiele lat w swoim zawodzie u animatora. Teorii można się nauczyć. Można nauczyć się obsługi nowych programów komputerowych, przeczytać kolejne książki, wysłuchać kolejnych koncertów, zdobyć naprawdę szeroką wiedzę na różne tematy. Natomiast jeżeli się nie kocha ludzi, nie chce się z nimi pracować, to nic z tego nie będzie. I to jest najważniejsze.
Szanowne panie, dlaczego edukacja kulturowa jest ważna i niezwykle potrzebna?
Takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie. Musimy pracować na jakość naszego społeczeństwa w przyszłości, również w tym aspekcie kulturowym.
Edukacja kulturowa jest procesem przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, często też krytycznego uczestnictwa w kulturze. A czym jest interpretacja kulturowa i czy ona z tą edukacją kulturową jest w jakiś sposób połączona?
To może tutaj powiem, bo rzeczywiście przed chwilą w kuluarach też trochę sobie o tym rozmawiałyśmy, że...
Zdradźmy, że to była bardzo żywa dyskusja.
Bardzo, bardzo żywa, bo właściwie w moim odczuciu edukacja w dużej mierze polega na interpretacji albo na namawianiu do swobodnej i samodzielnej interpretacji tych, którzy chcą spotkać się z kulturą, chcą się spotkać ze sztuką. I właściwie chciałabym tu nawiązać do tego, co mówiłam wcześniej, że obecnie edukator, animator kultury jest także tej kultury współtwórcą. W Muzeum Narodowym niedawno zakończyła się wystawa w całości stworzona przez edukatorów muzealnych, Moc Muzeum, która właśnie opowiadała o tym, w jaki sposób można interpretować dzieło sztuki, w jaki sposób działa percepcja odbiorcy, tego dorosłego, tego młodszego i najmłodszego. W ten sposób pokazywaliśmy, że czasami dzieło sztuki nie musi być bardzo dokładnie opisane, że ważne jest to, co się zadzieje w głowie, w sercu, w duszy człowieka, który z tą sztuką ma w danym momencie do czynienia. Także interpretacja jest teraz cały czas i interpretacje są różne. I to jest bardzo ważne, żeby mówić o tym głośno, że każda, niemal każda może być tą właściwą.
Słowa, co autor miał na myśli, są tutaj też bardzo istotne. To nawiązuje już oczywiście do Muzeum Narodowego, pani Jagod.
Tak, w tym roku ferie dla dzieci zatytułowaliśmy właśnie w ten sposób, co artysta miał na myśli, a to dlatego, że w dużej mierze przede wszystkim dzieją się na nowo otwartej wystawie Galerii Stałej Sztuki XX i XXI wieku, gdzie to pytanie właściwie każdy zwiedzający sobie zadaje. O co chodzi w tym dziele sztuki? Czym ono jest? Co ten artysta sobie myślał? I czy w ogóle myślał, jak to tworzył? No więc tutaj pokazujemy, że myślał, ale przede wszystkim my musimy pomyśleć o tym, co widzimy, co czujemy, w jaki sposób możemy we własnych działaniach, bo nie zapominajmy, że teraz rolą edukacji jest namówienie ludzi do działania, do także różnych prac warsztatowych, działań warsztatowych, które są bardzo dobrze widziane. Więc to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy sami zaczęli się zastanawiać, co my czujemy i co myślimy, co się dzieje w nas wtedy, kiedy jesteśmy blisko sztuki.
Czy edukator kultury ma w tym pomóc? Ma pomóc w tej interpretacji kulturowej, rozumianej o wiele szerzej niż jakiś bierny odbiór kultury, która to może pobudzać sferę emocjonalną, intelektualną, prowadzi do zmiany postaw, światopoglądów, przekonań, no i zachęca do tych nowych działań, o których wspomniała pani Jagoda.
Ja myślę, że artysta trochę, animator, edukator, trochę tak jak artysta, ma prowokować do myślenia, do własnych poszukiwań. I o ile nie zawsze artysta lubi, jeśli myślimy o żyjących albo czytamy teksty z przeszłości, nie zawsze lubi, żeby dyskutować, co artysta miał na myśli. Raczej właśnie po to stworzył to dzieło, żeby zmobilizować do myślenia, do własnych poszukiwań, do interpretacji. I chyba o to chodzi, żebyśmy jak najczęściej korzystali z kultury, umieli czytać teksty, korzystając z różnych elementów wiedzy o sztuce, o kulturze i gdzieś animator, edukator, oni powinni pokazywać nam różne ścieżki, jak te narzędzia pozyskiwać, jak tą wiedzę pozyskiwać w sposób atrakcyjny, dostosowany, tak jak tu wspominała pani Magda, do bardzo różnych grup, prawda, które przychodzą, więc dobór narzędzi jest szalenie ważny, żeby w sytuacji, kiedy na przykład ktoś z klasą przychodzi po raz pierwszy do muzeum, żeby na tyle ciekawie pokazać to miejsce, na tyle ciekawie przedstawić, co można tu robić, czego się dowiedzieć, żeby ten ktoś chciał sam wrócić i wracać wielokrotnie. Bo też tutaj pani wspomniała, że to jest ten edukator jest dla tych, którzy chcą poszerzać, ale on ma też no właśnie być dla tych, którzy nie chcą. Bo to jest też sztuką, prawda? Jak
zachęcić.
I to są też badania różne diagnostyczne i dotyczące edukacji kulturowej i też kiedy robiliśmy raport dotyczący bibliotek w Krakowie, jak pozyskać tych, którzy jednak omijają, którzy gdzieś obok tego centrum biblioteki są, jak ich wkręcić w kulturę.
Znamy i właśnie już odpowiedź, znają już panie ten złoty środek, jak zachęcić tych, którzy nie uczestniczą na co dzień w życiu kulturalnym miasta do udziału, do przychodzenia do instytucji kultury.
Myślę, że instytucje się zmieniają właśnie i stają się coraz bardziej atrakcyjne i to powoduje, że ci ludzie chętnie tam spędzają czas, bo jeszcze parę lat temu dużo atrakcyjniejszą niż przestrzeń instytucji kultury była przestrzeń galerii handlowej. Dzisiaj już tak nie możemy powiedzieć, bo nasze instytucje wyglądają fajnie.
Przedstawiciele tej grupy zawodowej, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli edukatorów i animatorów kultury, którzy na co dzień działają w ośrodkach kultury, muzeach, młodzieżowych domach kultury oraz organizacjach pozarządowych, codziennie spotykają się z różnymi wyzwaniami. Pani Jagodo, jakie wyzwania przed panią w tym roku?
Przede wszystkim przygotowujemy w tym momencie kolejny sezon wydarzeń, warsztatów dla rodzin z dziećmi, które rozpoczną się niebawem po feriach zimowych i mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić publiczność do nas. I oczywiście dzieje się cały czas bardzo wiele, bo przygotowujemy nowe wystawy, przygotowujemy jako Muzeum Narodowe w Krakowie niedługo wystawa Wilhelma Hammershoya, niebawem także Jacka Malczewskiego, więc do każdej z tych wystaw jest proponowany duży, szeroki program edukacyjny. W najbliższym czasie, na przykład 6 lutego, warsztaty z tańca. Więc to tak a propos tego, że edukacja muzealna jest bardzo różnorodna, że wprowadzamy taniec, teatr, literaturę, że bardzo różne rzeczy się dzieją po to, żeby ten odbiorca sztuki, ale także ten, który wcześniej nim nie był, który właśnie być może by nie przyszedł, jednak do nas trafił. Ja tutaj, jeżeli mogę, chciałam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej roli edukatora, że on jest także wewnątrz danej instytucji ambasadorem tych wszystkich osób, które przychodzą z zewnątrz, że reprezentuje ich potrzeby, bo o ile wystawy robią kuratorzy, w tym momencie także czasami edukatorzy nimi są, to edukator, animator mówi jak i mówi jak mówić do publiczności i czego publiczność potrzebuje. To my, edukatorzy, zwracamy uwagę na często banalne rzeczy, takie jak na przykład wielkość czcionki w podpisach pod dziełami sztuki. I to się wydaje drobiazgiem, ale to jest ogromnie ważne, to jak jest ta czcionka oświetlona, to czy na przykład gabloty są na odpowiedniej wysokości, żeby zarówno osoba niepełnosprawna, jak i osoba, która po prostu jest niższego wzrostu albo trudniej jej zobaczyć, co jest we wnętrzu gabloty, mogła to swobodnie zrobić. Także, żeby na przykład za wiele światła nie odbijało się w posadzce. To wydaje się takie banalne, ale są to ogromnie ważne rzeczy.
To są detale, które tworzą całość, drodzy państwo. Jakie wyzwania przed Centrum Kultury Podgórze w tym roku?
Przede wszystkim realizacja drugiej edycji programu edukacji kulturowej Krakowskiej Archipelag Kultury, ale oprócz tego nasza instytucja, trzeba tutaj dopowiedzieć, składa się z 19 filii. Przed każdą filią jest określone zadanie. Ja mogę powiedzieć o swoim miejscu pracy. My stawiamy sobie za cel pomimo wciąż ciężkich warunków pandemicznych, utrzymanie naszych przyjaciół, bo ja często tak nazywam uczestników naszych wydarzeń, naszych zajęć, zaoferowanie im wciąż czegoś nowego, atrakcyjnego, tak żeby czuli się coraz lepiej w naszym miejscu, a wiemy, że tak jest, bo nam to zgłaszają.
Jakie plany ma Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w związku z programem edukacji kulturowej dla Krakowa?
Powiedzieliśmy dzisiaj o dwóch elementach. Ten pierwszy, Krakowski Archipelag Kultury. Drugi, kto cię wkręcił w kulturę, wybieramy animatora roku, czyli pierwsza edycja konkursu dla animatorów osób fizycznych i podmiotów specjalizujących się w edukacji. Ale też pracujemy nad programem dla sztuki, gdzie rozmawiamy o edukacji kulturowej w kontekście sztuki współczesnej i krytyki współczesnej w kontekście młodych ludzi, żeby ich uczyć mówienia, rozmawiania o sztuce i pisania o sztuce.
Czyli sporo będzie się działo w edukacji kulturowej w Krakowie w tym roku, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. A tymczasem pięknie dziękuję Paniom za rozmowę. Gośćmi Radia Kraków Kultura były dziś Pani Joanna Szulborska-Łukaszewicz, przedstawicielka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, koordynatorka działań na rzecz programu edukacji kulturowej dla Krakowa, pani Magdalena Piędel, kierowniczka Dworu Czeczu w jednej z filii Centrum Kultury Podgórza, koordynatorka Krakowskiego Archipelagu Kultury oraz pani Jagoda Gumińska-Oleks z działu edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję.